Katechezę dzisiaj wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Ignacy Dec, ordynariusz diecezji świdnickiej. Serdecznie księdza biskupa witamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie i gorąco pozdrawiam ojca prowadzącego. To chyba ojciec Jacek, tak?
Tak, witamy, witamy.
Wszystkich słuchaczy Radia Maryja, którzy o tej porze gromadzą się przy radioodbiornikach, by uczestniczyć w sobotniej porannej katechezie. Jutro niedziela palmowa, zwana także Niedzielą Męki Pańskiej. W liturgii niedziela ta otwiera Wielki Tydzień, najważniejszy tydzień spośród 52 tygodni w roku. Każdy dzień tego tygodnia ma miano Wielki. W Niedzielę Palmową wspominamy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy na święto Paschy. Podczas świąt On sam stanie się barankiem, który z miłości do nas odda życie swoje na drzewie krzyża za nas. W drugiej części tego tygodnia Wielkiego będziemy właśnie przeżywać tę Paschę Chrystusa, czyli Jego przejście z życia ziemskiego poprzez śmierć krzyżową i pobyt w grobie do życia uwielbionego w zmartwychwstaniu. Te święte dni stanowią w liturgii tak zwane Tryduum Paschalne i w całości stanowią święta wielkanocne. W tych świętych dniach będziemy na nowo przeżywać wydarzenia zbawcze, które się rozegrały w Jerozolimie w ostatnim etapie życia ziemskiego Chrystusa. Pożegnalną wieczerzę z uczniami, modlitwę w Ogrodzicu, pojmanie, sąd, wyrok śmierci, drogę krzyżową, uszyżowanie, wyszydzanie, konanie i śmierć na krzyżu, pobyt w grobie i chwalebne zmartwychwstanie. Przed tygodniem w ramach porannej katechezy ksiądz biskup Adam Bałabuch przypomniał nam, jak powinniśmy przeżywać te świąteczne dni. Pamiętając, że dzieło zbawcze Chrystusa trwa i uaktualnia się w dziejach Kościoła i w dzisiejszym Kościele, przyjrzyjmy się w ramach dzisiejszej katechezy, jak we współczesnych czasach wygląda sąd nad Chrystusem i nad Jego dziełem, czyli Kościołem. Ów sąd wyraża się między innymi w różnego rodzaju utopiach, które pojawiły się w okresie nowożytnym i które stały się wylęgarnią przeróżnych mitów. Stąd też katechezie, do której przystępujemy, dają tytuł Nowożytne utopie wylęgarnią mitów. Nasze refleksje zacieśnimy do Europy i do Polski, czyli do kultury kręgu cywilizacji łacińskiej. Przedłożenie będzie mieć trzy części. W pierwszej powiemy o nowożytnych i współczesnych utopiach bezbożnych, antykościelnych ideologiach, w których pojawiły się różne mity. W drugiej części przypomnimy sobie, czym jest mit i jak funkcjonuje. I w trzeciej części podamy przykład mitów w czterech głównych dziedzinach kultury, a więc w nauce, etyce moralności, sztuce i religii. Nowożytne utopie. Drodzy słuchacze, o ile starożytność i średniowiecze stały mocno przy Panu Bogu i przy religii, o tyle w czasach nowożytnych w kulturze europejskiej podjęto krytykę, a nawet walkę z Bogiem, religią, przede wszystkim z Kościołem katolickim. W kulturze europejskiej pojawił się proces tak zwanej deifikacji człowieka. Polegał on na tym, że dotychczasowe cechy przypisywane Bogu zaczęto przypisywać człowiekowi. Miejsce Pana Boga powoli zaczął zajmować człowiek. owo wyraźne odwrócenie się od Boga i gloryfikacja człowieka zaczęły się wyraźnie w europejskim oświeceniu podczas rewolucji francuskiej, a więc pod koniec XVIII wieku. Antykościelne, oświeceniowe nastroje i hasła pogłębiły się jeszcze bardziej w wieku XIX. W Europie pojawiły się wtedy dwie bardzo nieprzyjazne Kościołowi filozofie. Filozofia Ludwika Feuerbacha, Karla Marksa i Fryderyka Engelsa, czyli marksizm, oraz filozofia Fryderyka Nietzschego, czyli nihilizm. W pierwszej pojawiły się mity w rodzaju: religia jest opium dla ludu. Religia jest skutkiem społecznej alienacji człowieka. Trzeba człowieka wyzwolić z nędzy, obalić wyzyskiwaczy i religia sama zniknie. W filozofii Nietzschego natomiast pojawił się mit, że Bóg umarł, że jedni nadludzie winni panować nad drugimi, nad Sabeuszami, a miłosierdzie jest przejawem ludzkiej słabości. Na bazie tych filozofii w XX wieku pojawiły się dwie ideologie totalitarne: komunistyczna, sowiecka, czerwona, oraz nazistowska, hitlerowska, brunatna. Wiemy dobrze, jakiego spustoszenia dokonały one w Europie, a w szczególności w Polsce. Niestety, antyreligijne i antychrześcijańskie idee marksistowskie i nihilistyczne odżyły w latach 30. i 50. XX wieku w szkole frankfurckiej w Niemczech w różnych odmianach współczesnego liberalizmu i libertynizmu. Dzisiaj rozpanoszyły się one w krajach Unii Europejskiej. Jeśli dziś w Europie doświadczamy tak dużej agresji wobec chrześcijaństwa, a przede wszystkim względem Kościoła katolickiego, to dzieje się to w dużej mierze z inspiracji dzisiejszych etycznych liberałów, libertynów i lewaków, których nie brakuje w gremiach kierujących dziś Unią Europejską. Przypomnijmy, że w kręgach tych pojawiła się dyktatura liberalizmu, relatywizmu, subiektywizmu i permisywizmu moralnego, o której tak wiele mówił święty Jan Paweł II i Benedykt XVI i także obecny ojciec święty Franciszek. W myśli liberalistycznej odrzucane są obiektywne wartości, takie jak prawda, dobro, piękno. Zdaniem postmodernistów i liberałów etycznych nie ma prawdy obowiązującej wszystkich i w każdym czasie. Każdy może mieć swoją prawdę i swoje dobro. Inna jest prawda dzisiaj, inna jutro. Człowiek powinien być wolny od wszystkiego, zwłaszcza od nakazów i zakazów religijnych. Powinien odrzucać wszelkiego rodzaju stereotypy, pod które podciąga się także tradycyjną naukę Kościoła i styl chrześcijańskiego życia. W takich kręgach narodziła się w ostatnich latach bardzo groźna ideologia gender. W takim też klimacie pojawiła się w Europie tak zwana konwencja antyprzemocowa, także pigułka dzień po, związki partnerskie, domaganie się bez ograniczeń aborcji i eutanazji. W tych wszystkich sektorach chodzi przede wszystkim o zniszczenie tradycyjnego chrześcijańskiego modelu małżeństwa i rodziny. Na celowników, zwolenników tych liberalistycznych idei znajduje się oczywiście Kościół katolicki, który z natury swego posłannictwa broni porządku moralnego opartego na dekalogu i na Ewangelii Jezusa Chrystusa. W tym broni przede wszystkim dzisiaj instytucji ustanowionej przez Boga, czyli małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety. Drodzy słuchacze, po tej krótkiej prezentacji nowożytnych, a zwłaszcza współczesnych, utopijnych ideologii, przejdźmy do przypomnienia, czym są i jak funkcjonują mity, oraz do krótkiej prezentacji ważniejszych mitów, które są generowane właśnie przez te współczesne utopie i ideologie. O mitach wygenerowanych przez ideologie materialistyczne, marksistowskie i nihilistyczne było już nieco wspomniane. Czas przyjrzeć się mitom najczęściej lansowanym przez ideologie liberalistyczne i lewackie. Ale najpierw przypomnijmy, czym są mity. Ksiądz, przepraszam, biskup Adam Lepa, biskup pomocniczy senior archidiecezji łódzkiej, który w Polsce jest jednym z najlepszych znawców problematyki katolickich mediów, zauważył, że dziś funkcjonuje tak wiele mitów, że trzeba mówić o całej mitologii. Upadek muru berlińskiego i rozpadnięcie się Imperium Sowieckiego nie zakończyły odwiecznego procesu zmagania się prawdy z kłamstwem, dobra ze złem, piękna z brzydotą. Dziś na naszych oczach, już po upadku starych totalitaryzmów, powstają nowe mity, zaczątki nowych totalitaryzmów. Odradzają się stare demony, które zatruwają ludzkie umysły i serca oraz są realnym źródłem nowych wojen, terroryzmu i wszelkiego zniszczenia. To skażenie umysłów ludzkich przez kłamstwo, zbrodnicze idee i racjonalizm, surrealistyczne pomysły urządzenia świata bez Boga jest groźniejsze od skażenia środowiska naturalnego. Czym jest mit i jak funkcjonuje? Mit to pogląd, który nieistniejącym faktom i zjawiskom nadaje pozory niezruszonej prawdy. Jak pisze ksiądz biskup Adam Lepa, mit nie jest owocem przemyśleń człowieka, jego dociekliwości intelektualnej, ale obrazem odpowiednio spreparowanym i chytrze podrzuconym. Mit jest skrojony do mentalności człowieka, jego aktualnych potrzeb i oczekiwań. Mit bywa zawsze atrakcyjny i apeluje o akceptację i rozpowszechnianie go innym. Mity nie powstają samorzutnie, przypadkowo, na zasadzie zbiegu okoliczności. Zarówno bowiem w polityce, jak i w mediach nie ma przypadków. W fabrykowaniu mitów aktywnie uczestniczą ludzie mediów, a zwłaszcza ich dysponenci. Wspierają ich bezkrytyczni i naiwni odbiorcy, którzy biorą wszystko za dobrą monetę i im przyklaskują. Słynny amerykański medioznawca Schiller głosił, że mitów używa się po to, aby panować nad ludźmi. Z pewnością tak, ale nie jest to ich jedyna funkcja. Mity nagłaśnia się często po to, by odwrócić uwagę społeczeństwa od zjawisk niekorzystnych dla pewnych elit, obozu władzy czy konkretnej partii. Warto zauważyć, że tuż po roku 1989 uruchomiono w Polsce mity, które miały na celu uchronić pewne środowiska przed lustracją i dekomunizacją. Pojawiły się więc mity polskiego piekła i powszechnego umoczenia wszystkich. Pomocą w funkcjonowaniu tych mitów były hasła grubej kreski oraz nie będzie polowań na szarownicę. Drodzy słuchacze, mity podawane są zwykle w wykwintnym opakowaniu, żeby miały pozór prawdy i dobra. Tak jest na przykład z dyskutowaną u nas ostatnio konwencją o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy. Tytuł brzmi pięknie i prawdziwie, ale w środku są kłamliwe treści i chybione propozycje. Innym przykładem pięknego opakowania złej treści mogą być słowa „jestem za zapłodnieniem in vitro, gdyż jestem za życiem”. Brzmi to bardzo prawdziwie, ale tylko pozornie, bowiem nie wolno starać się o nowe jednostkowe życie ludzkie kosztem uśmiercania wielu istnień ludzkich. Tego rodzaju mity mogą się stać nową formą terroru intelektualnego i życiowego. Broń Boże, nigdy się ich nie nazywa po imieniu, bowiem ich skuteczność zależy od ich anonimowości. Zadaniem Kościoła jest demaskowanie tych mitów i wskazywanie na ich kłamliwość. I drodzy słuchacze, przechodzimy do części trzeciej. Więc przystąpimy do krótkiej prezentacji najważniejszych mitów, które są generowane przez współczesne liberalistyczne utopie i ideologie. Przypatrzmy się najczęściej dziś krążącym mitom w poszczególnych sektorach kultury, a więc w sektorze nauki, etyki czy moralności, sztuki i religii. Wybierzmy z poszczególnych dziedzin jedynie po kilka przykładów. Najczęstsze mity w nauce współczesnej. Mit świętyzmu. Często powtarzanym mitem jest przekonanie, że nauki szczegółowe, humanistyczne i przyrodnicze są w stanie ukształtować jedynie prawdziwy, adekwatny, wyczerpujący obraz świata i człowieka. Niepotrzebna jest tu teologia ani filozofia. Te ostatnie, jak twierdzą współcześni liberałowie i lewacy, należą do świata przeszłego, średniowiecznego i nie są godne współczesnego człowieka. W takim myśleniu rodzi się dzisiaj postulat ciągle odgrzewany wypędzenia katechezy, lekcji religii ze szkół. Jednakże historia ciągle na nowo poucza, że życia na ziemi, urządzenia świata nie można budować tylko na tym, co naturalne, na tym, co czysto ludzkie. Sam bowiem człowiek, często słaby, błądzący, czasami egoistyczny i nikczemny, nie może być ostatecznym odniesieniem dla dobra i zła moralnego, odniesieniem dla prawdy i fałszu. Jest tu potrzebne głębsze odniesienie, właśnie odniesienie do Boga, wykraczające poza człowieka, sięgające do tego, co wieczne i niezmienne. Jest tu potrzebne przyjęcie tej mądrości, która zstąpiła z nieba na ziemię od Ojca wszelkiej prawdy i miłości. Tę mądrość i miłość przyniosło nam Słowo odwieczne, które stało się ciałem. Drugi mit w dziedzinie nauki. Mit postępu i wiary w naukę. Innym mitem głoszonym w nauce jest przekonanie, że to, co nowsze, jest lepsze od tego, co starsze. Że to, co postępowe, dzisiejsze, jest wartościowsze od tego, co tradycyjne. Życie jednak potwierdza, że nie jest to reguła. Nie zawsze bowiem to, co nowsze, jest lepsze od tego, co starsze, co tradycyjne. Na przykład ideologia socjalizmu nie okazała się lepsza od dobrej edycji kapitalizmu. Komunizm miał być lekarstwem na chorobę kapitalizmu. Historia pokazała, że lekarstwo okazało się groźniejsze od choroby. Z mitem postępu wiąże się także mit wiary w nieograniczone możliwości nauki. Mit ten był bardzo nagłaśniany, szczególnie w XIX wieku. Mówiono wtedy, że przed nauką nie ma żadnych tajników. To, co w danej chwili jest jeszcze przed nauką zakryte, w przyszłości będzie odsłonięte. Mit ten powraca wciąż na nowo do życia naukowego. Bogu dzięki, że dzisiaj toruje sobie drogę przeświadczenie, że możliwości nauki są wyraźnie ograniczone. Uczeni prawdziwi przyznają się, że tak na dobre to nie wiedzą, czym jest rzeczywistość, co to jest materia, co to jest na przykład światło. W imię prawdy trzeba przyjąć, że są to tajemnice przyrodzone. Mamy więc prawdy wiary, które funkcjonują w życiu religijnym, w życiu wiary i dotyczą tajemnic nadprzyrodzonych. Oraz są także tajemnice przyrodzone, których nauka do końca nie jest w stanie przeniknąć. I jeszcze jeden mit z pola nauki. Mit o absolutnej autonomii nauki. Jest taka ogłoszona teza, że nauka nie potrzebuje etyki, że wystarczy tylko zachować poprawność metodologiczną w badaniach naukowych i umiejętność w rozpowszechnianiu owoców badań naukowych. Mit ten jest także bardzo groźny, bowiem nauka oderwana od etyki obraca się zwykle przeciwko samemu człowiekowi. Nie jest przypadkiem, że pierwsze zastosowania wynalazków naukowych miały miejsce na wojnach. Zdobycze nauki wykorzystywano do szybszego i skuteczniejszego niszczenia ludzi. Nauka bez etyki była straszna. Święty Jan Paweł II wielokrotnie przypominał, że nie wszystko, co technicznie jest możliwe, jest dopuszczalne z punktu widzenia moralnego. Przypominając to, miał na myśli badania w dziedzinie inżynierii genetycznej z zapłodnieniem pozaustrojowym in vitro włącznie. Przechodzimy, drodzy słuchacze, do mitów w sektorze etyki i moralności. Najpierw mit tolerancji absolutnej wolności i niezależnej demokracji. Mit ten daje się zarejestrować w ostatnich latach w związku z budowaniem nowej Europy i wejściem Polski do Unii Europejskiej. Samo słowo tolerancja jest bardzo pociągające i pozytywne. Dzisiaj wraca ono jak refren w dyskusjach o równości wszystkich religii, co jest nieprawdą, jednakże bywa ono opacznie rozumiane. U wielu ideologów współczesności tolerancja bywa izolowana od prawdy, a tolerancja bez prawdy staje się karykaturą. Nie od rzeczy warto zauważyć, że wśród cnót, które są wymieniane w Piśmie Świętym, nie znajdujemy cnoty tolerancji. Wydaje się, że w czasach najnowszych usiłowano tym słowem wyrugować albo zastąpić słowo miłość. Zarówno miłość, jak i tolerancja bez prawdy stają się wypaczeniem prawdziwej miłości i prawdziwej tolerancji. Prawda, drodzy słuchacze, jak to często przypominamy w Kościele, jest u spodu wszystkich wartości. Nie może być prawdziwego dobra, piękna, prawdziwej wolności bez prawdy. Nagłaśniany dzisiaj pluralizm etyczny nie liczy się z prawdą. Stąd też nie może być fundamentem ani warunkiem autentycznej demokracji. Podstawowym błędem pluralizmu etycznego jest zakwestionowanie istnienia obiektywnych, wiążących wszystkich ludzi w sumieniu wartości. Trzeba pamiętać o przestrodze świętego Jana Pawła II, że demokracja bez wartości staje się mniej czy też więcej zakamuflowanym totalitaryzmem. Bolesne jest także to, że tolerancji domagają się ci, jeśli tak można powiedzieć, którzy chcą ją stosować tylko w jedną stronę. My, chrześcijanie, winniśmy tolerować wszystkich, nawet tych, którzy nam się nie podobają, którzy są odmienni, prawda, w teorii i w praktyce. Natomiast my, jako wyznawcy Chrystusa, nie zasługujemy na tolerancję ze strony inaczej myślących. I to w imię tolerancji dla nich. Winniśmy wyrzekać się naszych przekonań i postaw. To zjawisko dzisiaj jest bardzo widoczne. Ma ono dziś miejsce w relacjach chrześcijańsko-islamskich w krajach Bliskiego Wschodu, Północnej Afryki, ale także i u nas w relacjach chrześcijan-katolików z adwersarzami ideologicznymi. Następny mit w sektorze życia moralnego, etycznego. Mit poprawności politycznej. Mit ten jest dziś nagminnie praktykowany w życiu publicznym. Kryterium wartości wypowiedzi nie jest prawda, ale zgodność z propagowaną, zazwyczaj fałszywą konwencją. Przejawem wierności wobec tego mitu jest na przykład zapraszanie do wywiadów takich osób, którzy tak będą mówić, jak sobie życzą dysponenci mediów. Jeszcze mit z tego sektora, mianowicie mit o dobrym celu, który uświęca środki. Przykładem tego jest lansowanie dopuszczania zapłodnienia in vitro. Jednakże dobry cel, pamiętajmy, nigdy nie uświęca środków złych. Przechodzimy do mitów w sztuce. Tak króciutko. Mit niezależności sztuki od etyki. Przykładem może tu być publiczne podarcie Biblii przez Nergala, a także promocja różnych sztuk teatralnych czy filmów o treściach erotycznych, pornograficznych, jak również muzyki satanistycznej, dzisiaj znanej i nagłaśnianej, promowanej, ale ze słowami obrażającymi ludzi wierzących. Też mit o niezależności sztuki od prawdy. Prawdziwa sztuka, godna tego miana, sztuka, która winna promować piękno, winna się kierować kryterium prawdy i dobra. Dobra sztuka, jak i dobra nauka, winny czynić nas lepszymi. I drodzy słuchacze, nam pozostają jeszcze mity w dziedzinie religii. Najpierw mit o prywatności religii. To znamy, taka tylko powtórka będzie. Mit ten głosi, iż religia jest wyłącznie prywatną sprawą człowieka. Mit ten sfabrykowano dość wcześnie, jeszcze w ideologii marksistowskiej, ale mit ten zrobił zawrotną karierę w krajach demokracji ludowej. Religię chciano zepchnąć do zakrystii, zamknąć ją w obiektach sakralnych. Mówienie o sprawach religii w życiu publicznym uważano za wielkie wykroczenie. Mit ten jednak dzisiaj się wyraźnie odradza i nagłaśnia. W ponawianych ciągle atakach na Radio Maryja liberałowie szermują tym mitem, postulując, by działalność radia ograniczyć tylko do modlitwy, do transmisji z różności religijnych. Mit ten także pojawia się w funkcjonowaniu parlamentu. Niektórzy sądzą, że trzeba zostawić wszystko, swoje przekonania, swoje sumienie przed drzwiami, prawda, parlamentu. Moi drodzy, bliscy powyższemu jest mit o mieszaniu się Kościoła do polityki. Mit ten funkcjonuje od dawna i ciągle się odradza. Uruchomiono go i nagłaśniano go zaraz po II wojnie światowej. Jego konstruktorom chodziło o odsunięcie Kościoła od jakiegokolwiek wpływu na życie publiczne Polaków. Władze komunistyczne nie tolerowały na tym polu żadnych odstęp i wyjątków. Kościół obarczano zarzutem, że przekracza swoje kompetencje, że miesza się w nie swoje sprawy. Mechanizm tego mitu ujawnił się w atakach mediów komunistycznych na Episkopat Polski po wystosowaniu w listopadzie 1965 roku słynnego listu do biskupów niemieckich. Starsi ludzie pamiętają, krzyczano wówczas w mediach, na wiecach, w zakładach pracy, w szkołach, że biskupi polscy to zdrajcy, że przekraczają swoje kompetencje i mieszają się w nie swoje sprawy. Potem mit ten nagłaśniano w zwalczaniu kapłanów, którzy bronili praw Kościoła i narodu, do prawdy, do sprawiedliwości, do godziwego życia w czasach walki o prawdę, o wolne słowa. Nagłaśniacze mitu lansowali perfidną tezę, że polityką jest wszystko, nawet mówienie o społecznej nauce Kościoła. W czasach Solidarności mechanizm tego mitu ujawnił się w zwalczaniu działalności duszpasterskiej błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Ówczesna prasa PRL-owska wybrzydzała się i obarczała zarzutem mieszania się księdza Jerzego w rzekomo nie swoje sprawy. Warto zauważyć, że funkcjonowanie mitu mieszania się Kościoła do polityki wzmaga się przed wyborami. Mit ten wielu zaakceptowało, gdy w roku 2002 przeprowadzono ankietę, podobno aż 67% Polaków twierdziło, że Kościół miesza się do polityki. A dzisiaj też raz po raz słyszymy, prawda, z ust dziennikarzy, z ust polityków, a nawet i chrześcijan, że Kościół właśnie się miesza do polityki, jeżeli zabiera głos w sprawach społecznych. Drodzy bracia i siostry, a przecież działalność polityczna ludzi jest działalnością ludzką i dlatego podlega ocenie moralnej. Kościół zdradziłby swoje powołanie, swoją misję, gdyby wycofał się z życia publicznego. Gdyby przestał mówić o ewangelicznych zasadach życia społecznego, gdyby nie upominał błądzących i gdyby nie ukazywał drogi wytyczonej przez Chrystusa. W imię takiego przeświadczenia nauczają dzisiaj pasterze Kościoła w Polsce, naucza Radio Maryja, Telewizja Trwam, nasz dziennik, inne media katolickie. Nauczają pasterze Kościoła. Znamy właśnie tych odważnych pasterzy, którzy z tego tytułu są atakowani. a nawet wzywani do sądów, jak to ostatnio postąpiono z księdzem arcybiskupem Józefem Michalikiem. To kazanie, które wygłosił w katedrze wrocławskiej 16 października 2013 roku, kiedy ksiądz kardynał Henryk Rubinowicz obchodził 90. urodziny, było bardzo przez wszystkich dobrze przyjęte, ale niestety nie spodobało się tym, którzy gdzieś tam z daleka właśnie nasłuchiwali i się dopatrzyli, prawda, przekroczenia granicy przez pasterza, który był wówczas przewodniczącym konferencji biskupatu Polski. No, to jest po prostu takie kuriozum i nas bardzo niepokoi i to też narusza właśnie na pewno konkordat, bo przecież Kościół ma wolność, ma prawo właśnie głosić swoją naukę moralną, nie swoją, tylko przejętą od Pana Boga, objawioną, tak, i no tutaj nie może być właśnie tego ograniczenia. I moi drodzy, już ostatni właśnie przykład mitu z sektora życia religijnego. Mit o niepotrzebności sakramentu. Mit ten ilustruje następująca wypowiedź pewnej pary małżeńskiej. Po co brać ślub? Żyjemy od lat w wolnym związku, a więc to nie było jakieś małżeństwo, przepraszam. Żyjemy od lat w wolnym związku i kochamy się coraz bardziej. Sąsiedzi brali ślub w kościele, a kłócą się tak, że tynk leci ze ścian od ich wyzwisk. W czym niby ślub im pomógł? Tak myślący ludzie żyjący w konkubinacie określają swoją sytuację jako wolny związek, a małżeństwo widzą jako zniewolenie. W bezślubnym związku mają rzekomo poczucie większej wolności i w każdej chwili mogą się rozejść. Mitowi temu idzie dzisiaj w sukurs ustawa wspierająca finansowo matki samotnie wychowujące dzieci, a także mit o normalności małżeństwa osób tej samej płci, który jest lansowany w krajach Unii Europejskiej, a więc związki partnerskie. Coraz natarczywiej narzuca się pogląd, że związek osób tej samej płci jest zjawiskiem normalnym, zasługuje na miano małżeństwa i należy go zrównać w prawie we wszystkim z małżeństwem zawieranym między kobietą i mężczyzną, włącznie z prawem adopcji dzieci. Jest to ich zdaniem małżeństwo przyszłości. Propagatorzy mitu argumentują swój pogląd hasłami równości praw, tolerancji, wolności, a przeciwników swoich obarczają zarzutem anachronizmu, staroświeckości, fundamentalizmu, zamknięcia się na postęp. Kościół przeciwstawia się, jak tylko może, właśnie tym, którzy chcą poprawić Pana Boga. Warto przypomnieć, że wszelkie poprawianie Pana Boga kończyło się bardzo tak niekorzystnie, może nawet tragicznie właśnie dla człowieka. I czas kończyć naszą refleksję. Drodzy słuchacze, przypomniane bezbożne utopie, ideologie generujące różnego rodzaju mity są dzisiaj jakąś formą sądu nad Jezusem i próbą usunięcia go z życia publicznego. To, co się kiedyś działo na placu na dziedzińcu Piłata, gdy właśnie nie miał kto bronić Jezusa, a ci, którzy tam byli, wołali na krzyż. Niech będzie ukrzyżowany. Dzisiaj Chrystus liczy na nas. Twoich uczniów nie wolno nam milczeć. Powinniśmy być konsekwentni. Bowiem zło się panoszy, gdy ludzie dobrzy milczą. prawdą i miłością zwyciężajmy kłamstwo i zło. I przypominajmy sobie często słowa świętego Pawła: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Bardzo dziękuję za cierpliwość, za wysłuchanie tych refleksji na temat właśnie wcześniej zapowiedziane. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, ekscelencjo, za katechezę i zapraszamy teraz naszych słuchaczy do tego, by też zadawali pytania księdzu biskupowi. I już mamy pierwszy telefon. Prosimy.
Szczęść Boże. Pozdrawiam Państwa, Jerzy z Brzozowa, gdzie odbywa się spotkanie młodych archidiecezji przemyskiej. Mam równocześnie pytanie do Jego Ekscelencji. Dlaczego tak rzadko, choćby jedno zdanie, w homiliach słyszymy te słowa, które mogliśmy słyszeć od Jego Ekscelencji księdza biskupa? A przecież to nie wyczerpuje tematu. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy. Księże biskupie.
Tak. No więc ja chcę przypomnieć, że właśnie homilia jest zwykle takim komentarzem do Słowa Bożego, które jest zgłoszone na liturgii. Tak, i może nie zawsze w Słowie Bożym są te wątki, które akurat na przykład dzisiaj w katechezie ja poruszałem. Tak, więc no i stąd też może nie ma potrzeby wtedy, żeby właśnie jakoś tak sztucznie takie wątki, prawda, gdzieś tam wprowadzać. Tak, więc dobra homilia jest zawsze przyjęciem Bożego Słowa, jest pogłębieniem Bożego Słowa i jego adaptacją do konkretnej rzeczywistości, do konkretnych warunków życia, w którym właśnie to życie na razie się toczy, życia rodzinnego, życia publicznego też, prawda, życia w rodzinie, życia w zakładzie pracy, też obecność w życiu publicznym. No i moim zdaniem powinny być takie odniesienia, ale wtedy, gdy powiedzmy nas jakoś Słowo Boże jakoś, prawda, do tego nakłania, bo akurat przekazuje nam takie właśnie treści, które tyczą właśnie życia właśnie publicznego. Tak, to sądzę, że zależy też właśnie od księży, tak, ale to, co tu zostało powiedziane, nie powinniśmy unikać tych tematów społecznych. Wiem, że ojciec Jacek, prowadzący bardzo te tematy, lubi, jest kompetentny w tych sprawach, tak już wiele razy słyszałem. Myślę, że to jakoś, my o tym przypominamy, że i też na spotkania z kapłanami, tak, żeby to nauczanie było integralne, żeby, prawda, nie eliminować jakichś tematów trudnych, tematu grzechu, tematu piekła. Trzeba się też tych wątków właśnie tyczących właśnie etyki życia społecznego. Tak bym odpowiedział krótko na to pytanie.
I mamy kolejny telefon, ekscelencjo. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Serdecznie witam księdza biskupa, ojca Jacka, kłania się Henryk z Szepietowa. Księże biskupie, jakże piękna jest ta katecheza. Tylko ja myślałam właśnie o tym, dlaczego takich katechez, homilii właśnie teraz, my nie słyszymy. Ludzie wierzący w czasie właśnie tak bardzo niebezpiecznym dla nas. Pięknie ksiądz biskup postawił jedno pytanie na samym początku. Jak współcześnie wygląda sąd nad Chrystusem? I teraz właśnie jak o niedzieli palmowej ksiądz biskup wspomniał, jutro będziemy właśnie mieli na myśli jednych ludzi i drugich, słuchając Ewangelii. Bo jak będziemy słyszeli o tym, jak machali gałązkami, palmami, jak pięknie mówili ci ludzie dla Jezusa, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Ale również jutro będziemy słyszeli opis męki Pańskiej. Pan Jezus będzie dokładnie mówił, jak tylu przeciwników miał, którzy krzyczeli: winien śmierci, ukrzyżuj go. No i teraz my pytanie mamy postawić, po której my stronie jesteśmy, czy do tego jednego, pierwszej grupy należymy, czy do tej drugiej. No i mnie, księże biskupie, właśnie jak tu ksiądz biskup pięknie powiedział, nachodzi po prostu ta myśl ciągle, że miejsce Pana Boga zaczął zajmować teraz człowiek. I właśnie niedawno, weźmy tylko pod uwagę, było to w naszym polskim kościele. Episkopat Polski powiedział wyraźnie, że nie ideologii gendered, przeciwni jesteśmy temu. A z kolei tutaj w Sejmie inna dyskusja. No i mamy na myśli, jak ci ludzie myślą, czy oni idą z Bogiem, czy oni są mu przeciwni. No i teraz właśnie pięknie dalej było wspomniane o tym, że mieszanie się do polityki. Ileż ludzi takich ja słyszę właśnie w ten sposób, co oni widzą zło wielkie w Kościele. Ale ja wtedy do tych ludzi daję pytanie jedno. Mówię, odpowiedz mi, słuchaj, proste pytanie. Gdzie jest Pan Bóg? Proszę mi odpowiedzieć. I wtedy taka odpowiedź, no tu. Ja mówię, a no wszędzie, a w polityce to co? No jak, odpowiedz mi, czyli w polityce nie. I wtedy ten człowiek zaczyna inaczej myśleć. I właśnie teraz, kiedy będą wybory, kiedy my mamy na myśli, jeśli wybrać Platformę czy PSL, nie mówię tu o PiS-ie w ogóle, nic, że to jest jakaś święta partia, ale jedynie tylko tutaj widzę wyjście, które mnie prowadzi zgodnie z Ewangelią, gdzie właśnie Kościół zgadza się z tym. I właśnie my teraz, jak mamy na myśli, że tutaj jest agresja wobec Boga, wobec Kościoła, to mamy na myśli, Pan Jezus nas do końca umiłował. Tylko chcę być jakim człowiekiem? Chcę być naprawdę wierzącym w Boga, czy służącym Bogu i mamonie? Czyli po prostu dziś człowiek, który służy tylko z jednej strony, tak jak w niedzielę palmową, co mamy na myśli, hosanna na wysokości, a z drugiej strony ukrzyżuj go, to człowiek na dzisiejsze czasy, co jest wykształcony. No ale niestety, no przepraszam bardzo, na słowo mi się pytanie, jakby no jest głupi. Bardzo dziękuję, Ojcze, i szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo panu Henrykowi za takie dopowiedzenie do tych moich refleksji. Bardzo jestem wdzięczny za to i też za zachętę, żeby właśnie bracia kapłani jakoś mieli odwagę i jakoś swoje owieczki prowadzili tą drogą taką autentycznego życia chrześcijańskiego. Rzeczywiście jesteśmy dzisiaj, prawda, w takiej sytuacji, przynajmniej część społeczeństwa, no, która po prostu zajmuje jakieś funkcje publiczne, że no jest jakaś niekonsekwentna. Wielu oni prezentują się i prawda, ogłaszają siebie, że są katolikami, a zaprzeczają temu, powiedzmy, w głosowaniach. Tak, nie ma konsekwencji, jest to jakaś właśnie hipokryzja. Robią sobie zdjęcia z biskupami, chętnie właśnie w towarzystwie chcą występować, zwłaszcza w okresie przedwyborczym. Tak, a no jednak jak przekroczą, prawda, drzwi parlamentu, to no zachowują się właśnie, jakby Jezusa nie znali, jakby Jezus nie był dla nich najważniejszy, jakby właśnie nie był królem ich serc. Warto to może przy okazji tych słów pana Henryka tutaj wspomnieć właśnie o tak zwanym grzechu strukturalnym, o którym mówi święty Jan Paweł II w encyklice chyba Centesimus Annus. I ten grzech strukturalny, takim, prawda, taką ilustracją tego grzechu strukturalnego jest to, co się stało na dziedzińcu Piłata właśnie podczas, prawda, zatwierdzenia sądu na Jezusa. No więc Piłat też był w tym właśnie konflikcie. No jest w Ewangelii to, prawda, odnotowane, że nie ujrzał, nie stwierdził winy w Jezusie i powiedział, że ja winy w nim nie znajduję. Tak więc to był głos jego sumienia. Ale ponieważ właśnie był wtopiony w pewną strukturę społeczną, był, prawda, namiestnikiem rzymskim, jeszcze go podstraszono, że go doniosą właśnie do Cezara, no to dla świętego spokoju właśnie no, to masz, może nie dla świętego spokoju, ale może z lęku przed tym, co go mogło spotkać, przed konsekwencją, po prostu zatwierdził wyrok na Jezusa, umył ręce wprawdzie, ale no, wyrok został potwierdzony i otwarła się droga do wykonania tego wyroku przez powieszenie na krzyżu. Tak, więc dzisiaj też mamy katolików na przykład w parlamencie, mamy katolików w radach, nawet z, partii lewicowych, niektórzy chodzą do kościoła i są katolikami, jakoś próbują uczciwie żyć. Tak, no ale potem, gdy wejdą w tę strukturę, do której przystąpili, prawda, no to tak, jak wejdą między wrona, to tak kraczą, jak i one, prawda, według tego ludowego powiedzenia. Więc to jest ta słabość naszego katolicyzmu i trzeba ludziom delikatnie przypominać, że nie napastować, nie jakoś tak agresywnie, ale cierpliwie, jasno tłumaczyć, żeby byli właśnie konsekwentni i żeby właśnie byli, prawda, no, nie milczeli. Nie wolno milczeć, gdy mówić trzeba. Tak, no, ojcowie Kościoła, jak upominali pasterzy, jak no, przedstawiali, prawda, obraz pasterza, biskupa, kapłana, to mówili, że nie wolno być milczącymi psami. Gdy się dzieje zło, trzeba zamykać oczu i nie reagować. Tak więc, bo to się wiąże oczywiście z poniesieniem konsekwencji czasem, bo druga strona czasem nie zrzuca broni, ale walczy dalej. Tak, no ale cóż, to jest też no, potrzeba przyjęcia krzyża i doznania prześladowań, to co Jezus powiedział, że nie prześladowali, was będą prześladować, ale jest też powiedziane, jak moje słowa przyjmowali, to i was będą właśnie wasze słowa przyjmować. I tak jest, bo przecież mamy tyle ludzi też bardzo oddanych. Na przykład ci, co tutaj do nas dzwonią, tak, to są jakoś tak dobrze ustawieni, widzą te wszystkie sprawy, tak, i dlatego no, jesteśmy tym ludziom wdzięczni, że właśnie są świadkami Chrystusa i należą do tych, którzy bronią Jezusa. Więc na dziedzińcu Piłata nie miał kto Jezusa bronić. Gdzieś zniknęli ci, nie wiadomo, czy to byli ci sami prawdopodobnie inni byli tam, niż ci, którzy widali Jezusa, który wjeżdżał na święta paschalne do Jerozolimy. Być może to byli inni, a może i byli w części ci sami. I to jest ta hipokryzja. Raz, jak jest taka aura, sytuacja, no to krzyczymy Hosanna synowi Dawidowemu. I to też dzisiaj czynią właśnie ludzie życia publicznego. Hosanna synowi Dawidowemu, gdy są wśród biskupów, kapłanów w kościele, a potem jak gdzieś tam właśnie w innym środowisku, no to potrafi ten krzyż, niech będzie ukrzyżowany. Niech nie będzie tak, jak Jezus chce. Tylko jak właśnie chce partia, czy jak chcą jacyś tam zakamuflowani, prawda, którzy z tylnego krzesła no, kierują właśnie życiem publicznym i domagają się takich decyzji. No to tak, może trochę za długo, nie zgadnie, ale na to jeszcze? Pytanie pana Henryka. Dziękuję bardzo.
I kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki. Amen.
Z tej strony Krzysztof. Więc ja mam takie przemyślenie, że polityka to jest taki piach, pył sypany nam w oczy przez szatana. Zbyt mocno się, myślę, na tym koncentrujemy, co się w niej dzieje. To przecież nie będzie wpływało na to, czy trafimy do nieba, tak? Co się dzieje w tej polityce? Tak jak chyba ojciec Jacek w tygodniu mówił, najważniejsze jest nawracanie siebie, tak? Bo jeżeli my się nawrócimy, tak, w głębi serca, to potem, gdy ci ludzie z polityki albo inni, nawet ci, których spotykamy obok w kościele na co dzień, zobaczą, jak my żyjemy tym złączeniem z Jezusem w kościele, również będą mogli się nawrócić. Takie przemyślenie.
Tak, dziękujemy bardzo. No jest takie powiedzenie, które mówi, że domena polityki to jest domena diabła. Sądzę, że ono jest właśnie za ostre. Tak, więc no, jest ważne też, żebyśmy właśnie mieli wpływ na kształt polityki jako uczniowie Chrystusa. No, żebyśmy dawali świadectwo, kim jesteśmy i żeby kształtować życie społeczne właśnie zasadami Ewangelii. Przekonanie o tym, że to, co Bóg nam wyznacza, wytycza, nakreśla, że to jest zawsze, prawda, dla człowieka dobre i że tu jest zawsze w tym, co Bóg chce, jest promocja człowieka. Wszystkie Boże przykazania, każde, wszystkie razem i każde zowna. No, zabezpiecza jakieś dobro człowieka indywidualnego i człowieka społeczności. Tak, dlatego warto słuchać Pana Boga, bo jeszcze nikt nie żałował, że Pana Boga słuchał, a wielu już żałowało, że z Panem Bogiem podejmowało walkę. No to, co tutaj powiedział Pan jeszcze właśnie o tym no, nawracaniu się, oczywiście, że my mamy obowiązek pierwsi być słuchaczami Bożego Słowa i pierwsi powinniśmy odpowiadać właśnie na wezwanie do nawrócenia. Przemiana serca, ulepszanie świata zaczyna się od naszego serca, od nas samych. I jeżeli właśnie ja się nawrócę, no to czynię świat właśnie lepszy, mimo że widzę, że właśnie, że są tacy, którzy się nie nawracają. Zapytana Matka Teresa, kogo trzeba zmienić najpierw, żeby świat był lepszy, mówi mnie, ciebie i mnie. Mnie i ciebie. Tak, więc to tak na to Pan tutaj uwagę zwrócił, co jest też bardzo właśnie cenne.
I mamy...
Dziękuję. Czy jeszcze coś?
Tak, jeszcze, ekscelencjo, jeszcze są telefony. Możemy, ekscelencjo?
Tak, ja jestem.
Dobrze. To prosimy o połączenie.
Halo? Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków.
Pani Aśku Jacko-Pomorskiego, bardzo serdecznie pozdrawiam księdza biskupa, ojca prowadzącego, wszystkich słuchaczy. Bardzo dziękuję za tę katechezę. Naprawdę bardzo głęboka i bardzo, bardzo potrzebna. Wydaje mi się, że, nie wiem, tak sobie myślałam jeszcze o jednym micie, o micie o prywatności grzechu w życiu każdego człowieka. Mi się wydaje, że nie ma prywatności, tak? Że każdy grzech, jak dług na przykład zaciągnięty przez państwo, przez rządzących, tak? Będzie spłacany przez każdego Polaka. Tak samo dług, czyli grzech, tak? Spadnie i konsekwencja tego grzechu na wszystkich. I wszyscy po prostu w jakiś sposób będziemy ponosić te konsekwencje w przyszłości. Tak jak papież Jan Paweł II mówił, nie wiem jak, o aborcji mówił wtedy, nie wiem kiedy, tak, ale na pewno za ten grzech trzeba będzie odpowiedzieć i spadnie to na naród, dlatego nie możemy milczeć i w każdym sposób, w każdej sytuacji trzeba po prostu działać, przeciwstawiać się złu i grzechowi, tak, żeby po prostu było go jak najmniej. Przede wszystkim też modlić się, tak, o nawrócenie, o opamiętanie, bo tutaj nie ma żartów. A jeżeli jeszcze chodzi o te kazania, które się głosi, czy się nie głosi w kościele, tak, to właśnie chciałam jeszcze tutaj powiedzieć, że to może zależy od takiej parafii, tak, bo akurat u mnie w parafii są kazania i są bardzo dobre, poruszają te wszystkie właśnie bieżące, bardzo ważne i newralgiczne sprawy. Chociażby wczoraj była u nas też na przykład Droga Krzyżowa i te rozważania były naprawdę tak piękne, tak głębokie, że gdyby tak Droga Krzyżowa nie była wczoraj właśnie, to bym pomyślała sobie, że się ksiądz nasz tutaj proboszcz wzorował na tutaj kazaniu tutaj może albo tutaj tej katechezie księdza biskupa. Także bardzo serdecznie pozdrawiam naszego księdza proboszcza Marka. I tutaj jeszcze raz pozdrawiam i dziękuję z Panem Bogiem.
Panie Janie, bardzo dziękujemy za to dopowiedzenie o micie o prywatności grzechu. Rzeczywiście taki mit jest. Ja zaznaczyłem, że tylko te mity wymieniam przykładowo. Tych mitów można właśnie jeszcze wynaleźć bardzo, bardzo wiele. Można być jeszcze takie bardzo jaskawe, które ja pominąłem, bo trudno w katechezie półgodzinnej właśnie te wszystkie mity, prawda, gruntownie przedstawić. Ale jest ich właśnie o wiele więcej. I tu ma Pani rację, bardzo słusznie Pani przypomniała, że właśnie, że każdy grzech ma wymiar, prawda, społeczny, nie jest sprawą tylko prywatną. Jeżeli ja popełniam grzech, nawet ten, o którym nikt nie wie, którego nikt nie widzi, nikt nie doświadczy, to ja osłabiam świętość całego Kościoła. to ja ranię cały Kościół, bo Kościół jest, jak uczy Święty Paweł, organizmem, jest ciałem Chrystusa. Jak coś nas boli, prawda, ząb, czy żołądek, prawda, czy głowa, to się czujemy w ogóle jako ludzi, jako osoby, prawda, w całości tak do niczego. I ten ból jednego organu jakoś właśnie wpływa na samopoczucie całego organizmu, człowieka po prostu. No i tak samo właśnie grzech popełniany przez jakiegoś członka Kościoła, mimo że czasem on jest ukryty, niby prywatny, to on ma właśnie działanie społeczne i on osłabia świętość Kościoła. Tak jak dobry czyn, który spełniamy, on Kościół właśnie ozdabia, ubogaca. I o ile grzech będzie później, może być przebaczony miłosierdziem Bożym, zlikwidowany, zniweczony, o tyle dobro wiemy, że się sumuje i ono właśnie będzie przeniesione do wieczności. Jak tam jest powiedziane, że uczynki dobre idą za nimi, którzy odchodzą na tamten świat. Więc to warto wiedzieć, że nawet to dobro, które nikt nie widzi, ja go spełniam w cichości, cierpię gdzieś, coś przeżywam, co jest dla mnie wielkim krzyżem i tym się nie jakoś reklamuję. To jest właśnie dobro ważne i ono jakoś ozdabia Kościół, pomnaża dobro Kościoła. Ten wymiar właśnie społeczny grzechu i też dobrego czynu jest czymś bardzo ważnym i ten mit niestety właśnie on też właśnie jest, a to nikt nie wie, to moja sprawa, tak, ja tu nikomu nie szkodzę, co tam się ktoś tym właśnie zaczyna interesować. A, przepraszam, każdy grzech, nawet ten właśnie nieznany, niby prywatny, on ma konsekwencje właśnie społeczne. Bo jestem nie sam, tylko jestem w Kościele, w organizmie i po prostu ode mnie też zależy, jaka będzie świętość Kościoła w tym ludzkim wymiarze. Bo Kościół jest święty w istocie na pewno, ale w ludzkim czynniku, w tym wymiarze ludzkim, no jest grzeszny, dlatego potrzebuje oczyszczenia. Nawracania się.
Dziękujemy, ekscelencjo. Jest jeszcze jeden telefon, może na koniec, bo już
tak,
późno. Tak, prosimy. Tak, właśnie. Prosimy.
Szczęść Boże. Tu Andrzej z Kujawsko-Pomorskiego. Witam serdecznie ojca Jacka i księdza biskupa. I tutaj chciałem księdza biskupa tak zapytać, jakby na to spojrzał, że właśnie my musimy to ufność pokładać tylko w Panu Bogu. Nie w ludziach, nie, bo zawsze się, jeśli będziemy jakoś pokładać nadzieję w ludziach, to zawsze się zawiedziemy. No to przykładem była ostatnia nasza historia najnowsza. Pierwszy był Wałęsa, później był Kaczyński, premier i prezydent Kaczyński. Później był Tusk, proponowany jako tutaj nasz już tutaj wybawca. Później teraz się proponuje pana Dudę na prezydenta. I ja jest bardzo bym ostrożnie do tego podchodził, bo po prostu jako człowiek nie gwarantuje tu nam. Jedynie tutaj bym nadzieję pokładał w Panu Bogu. I właśnie, żeby katechezy właśnie były skierowane w tym kierunku, żeby ufność pokładać w Panu Bogu. Bo ile otrzymamy, ile mamy ufności, tyle otrzymamy, mówi Pan Jezus do Faustyny. Ufność, właśnie nie takie właśnie narzekamy, że już to, już koniec, już tutaj nas tam wszystko już zniszczą. To myślę, że narzekanie nie jest dobre, raczej ufność, że ufność mamy w Panu Bogu, wtedy się nie zawiedziemy i trzeba prowadzić te katechezy tutaj, jak to ksiądz biskup to powie, żeby ufność, w ludziach wszystkich ufność w Pana Boga wzrastała, żeby to było pewność jakieś może, świadectwa są bardzo dobre, ludzie zostali właśnie uzdrowieni, to przez Pana Boga, nie przez ludzi, właśnie ludzie, jak to mówi Pan Jezus, że ta kobieta dostała jeszcze gorzej się czuła po leczeniu przez lekarzy, a Pan Jezus ją uzdrowi. Tutaj jedyna nadzieja jest Jezus Chrystus. Chciałem tak się zapytać.
Jakie Pan ma imię?
Andrzej.
Andrzej. Panie Andrzeju, ma Pan rację, że ufność Panu Bogu jest sprawą najważniejszą. jeżeli nie macie pańskiej pomocy, na nic się przyda wstawać o północy. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Tak, nikt nie może przyjść do mnie, jeśli Ojciec Niebieski go nie pociągnie. To jest na pierwszym miejscu i o tym powinniśmy pamiętać. Tak, i w tej chwili właśnie Kościół ciągle przypomina, że jest potrzebna wielka modlitwa za Ojczyznę. Najpierw modlitwa, wielka modlitwa, czy to krucjata różańcowa, właśnie powinna być właśnie podjęta, rozszerzona, żeby właśnie wziąć do ręki różanie, żeby właśnie była adoracja, żeby też była pokuta w intencji właśnie działalności Kościoła, ale też w intencji właśnie Ojczyzny, narodu, bo jesteśmy członkami tego narodu i Ojczyznę kochamy taką, jaką jest i chcemy, żeby była lepsza, żeby się ludzie lepiej mieli i w wymiarze duchowym, i w wymiarze właśnie doczesnym. Tak, ale proszę pana, nie możemy unikać, bo nie jesteśmy w świecie anielskim, jesteśmy w świecie ludzkim, gdzie jest państwo, gdzie jest jakaś polityka, prawda, gdzie trzeba sobie stworzyć warunki do życia, mieszkanie mieć, prawda, jakąś pracę, żeby mieć co jeść, prawda, co się ubrać, żeby dzieci urodzić, wychować. Tak, jesteśmy w świecie widzialnym, bo nasz duch jest duchem wcielonym i też potrzebuje tego zabezpieczenia materialnego, bo powtórzę, że nie jesteśmy aniołami czystymi, tak? Oczywiście jest priorytet wartości duchowych, ale te wartości materialne też są właśnie nieodłączne i musimy je też jakoś, prawda, sobie zabezpieczać. I tutaj właśnie państwo z Kościołem powinny współpracować, żeby to jakoś zabezpieczać. Tak. A gdy idzie o tych kandydatów, to nie chcemy to robić jakiejś, prawda, akcji przedwyborczej, prawda, w radiu, ale powiem tak, że nie mamy idealnych kandydatów na prezydenta, nie ma idealnych ludzi. A jeżeli trzeba już wybrać, musimy się zdecydować, kogo wybrać i wybieranie według sumienia. Według sumienia, które jest uformowane właśnie przez Ewangelię, przez właśnie Boże Prawo, Boże Słowo. Tak, ale po prostu znowu nie możemy tak właśnie przyjąć, że będziemy mieć idealnych, prawda, kandydatów. No więc idealnych nie ma ludzi, kandydatów i trzeba wybierać z tego, co jest, prawda? No, to tyle bym. Bardzo dziękuję wszystkim pytającym za takie, prawda, dopełnienie tych refleksji, które miały miejsce w ramach katechezy.
Księże biskupie, dziękujemy za piękną katechezę i za to, że ksiądz biskup poświęcił tyle czasu, odpowiadając na pytania i prosimy o błogosławieństwo.
Czy mogę jeszcze...
Oczywiście, jak najbardziej, tak, jak najbardziej, oczywiście.
Serdecznie moją diecezję, której właśnie posługuję, księdza biskupa Adama, wszystkich kapłanów, kleryków, osoby życia konsekrowanego, wszystkie rodziny i także młodzież, która dzisiaj jest w Bielawie na spotkaniu właśnie, będzie na spotkaniu z racji właśnie Dnia Młodzieży związanego z jutrzejszym, prawda, Dniem Niedzieli Palmowej. Pozdrawiam też wszystkich radiosłuchaczy, którzy mnie słuchają, także z strony, z której pochodzę, archidiecezję przemyską, tak, parafię Leżańsk, prawda, mieszkańców Leżańska, mieszkańców Huciska, tak, rodzinę moją, prawda, wszystkich przyjaciół pozdrawiam. Wszystkim błogosławię na ten najważniejszy tydzień, wielki tydzień, który jest przed nami. Niech on będzie błogosławiony, niech nas przemieni w nowych ludzi, niech na nowo nam pozwoli odczytać miłość Pana Jezusa do nas, która się ujawniła w Jego męce, w Jego śmierci i w Jego zmartwychwstaniu. No więc życzę takiego głębokiego przeżycia tych świętych misteriów Wielkiego Tygodnia i obfitości łask Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego dla wszystkich słuchaczy, zwłaszcza dla rodziny Radia Maryja. I w tej intencji właśnie udzielam błogosławieństwa. Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze dziękujemy księdzu biskupowi za błogosławieństwo i życzymy również błogosławionych również świąt. Wszystkiego dobrego.
Bóg zapłać.